Po drugiej stronie jest Wojtek Apel, a z tej strony Hubert Sebesta. I nadajemy dla Was odwyk. I to są godzinki. Wojtek, co to są godzinki?
Godzinki to jest takie... Martin to wymyślił, jak mu się nazwa podobała, godzinki, ale godzinki to jest takie nabożeństwo w kulturze rzymskokatolickiej, szczególnie w Polsce, ku czci Najświętszej Marii Panny. I Martin, mając świadomość, że to, co to jest, mimo to, bo mu się ta nazwa podobała, nazwał tą audycję tak, ale to nie będzie ku czci Najświętszej Marii Panny, to będzie po prostu zupełnie coś innego.
Tak? To był ku czci Marii Panny?
No, tak.
Widziałem, widzisz? To jest jak się nie z katolikiem, no. Się nie wie takich rzeczy potem podstawowych.
Tak.
No. No dobra, i dzisiaj mamy jeszcze jedną osobę, ma do nas dojść jeszcze Tomek, ale Tomek się spóźnia, pojedzie samolotem. No to jak na razie pociągniemy sami. Mamy dzisiaj parę tematów, mamy takie dwa tematy na początek. Pierwszy temat, o którym chcielibyśmy pogadać, to o czasie narzeczeństwa. Czy w ogóle odniesiemy jakikolwiek sens, czy go wywalamy? A drugi temat, jak Wam się ten nie spodoba, to jest o Dziejach Apostolskich 2.0. Nagrałem taki odcinek, w którym starałem się udowodnić, że to, co się działo w Dziejach Apostolskich, dzisiaj dalej występuje. No. Wojtek, a co ty myślisz, występuje dzisiaj dalej?
Wiesz co, Dzieje Apostolskie według mnie to jest w ogóle niezakończona księga. Ona nie ma takiego zakończenia. Zobaczcie, ona ma początek. Tą drugą księgę napisałem dla ciebie, Teofilu, abyś wiedział, co potem myśmy tam robili, nie? Mm-hmm. I ten Łukasz tam nawija, a nagle ciach, 28 chyba, czy 26, nie pamiętam, rozdział się kończy i tam jest takie stanie pod tytułem, że jeszcze wiele innych rzeczy tam się wydarzyło, ale to wszystkie księgi nie pomieściły. I ja myślę, że my kiedyś tam w niebie będziemy mieli bardzo dużo czasu i tam będzie bardzo wielka biblioteka i tam będzie Dzieje Apostolskie, rozdział 34623, jak Martin odwyk założył.
Tak, myślę, że to będzie.
No
to będzie ciekawe.
Będziemy to czytać, rozumiesz, to będzie wszystko, że ten się z tym pokłócił, a ten tego lubiał, a Duch Święty komu kazał podłączyć Skype'a w ten sposób, a nie inaczej, nie? No to tak samo, tak jak czytamy o Pawle, o Piotrze, o Tymoteuszu, nie? I Łukaszu, który tam wędrował, tak będziemy czytać o wszystkich świętych pańskich, o Lutrze i o Melanktonie i to musi być ciekawe bardzo. Skąd mam to wiedzieć?
Czekaj, Alinzar tutaj pisze, że w niebie będzie kartoteka świętych. No. Wiesz, ja tak jak służby miały kartoteki, tak wiesz, święci będą.
No, czemu by nie? Mogą mieć. No.
No dobra. Ale nie powiedzieliśmy, o czym są godzinki, bo powiedziałeś, skąd się wzięła nazwa, a ludzie mogą słuchać tego pierwszy raz. Jeśli weszliście na enklawę i słuchacie tego pierwszy raz, godzinki to jest taki program, w którym staramy się przynajmniej, bo nie zawsze nam to wychodzi, mówić o Biblii i Bogu, ale po ludzku. I to jest dziwne. Bo tutaj przeważnie, jak ktoś mówi o Bogu, to już nie mówi po ludzku, tylko mówi takim głosem świętym. To wiecie, jak to w kościele, nie? Takim doniosłym, wysokim.
No i też staramy się tutaj mówić przez godzinę, ale to chyba nigdy jeszcze nie wyszło. Zawsze mówimy albo krócej, albo dłużej.
Jak to dobrze, się.
Tak. Jak to dobrze, że to radio jest takie elastyczne i można mówić krócej albo dłużej, ale o Bogu po ludzku rzeczywiście.
I ty dobrze, że nie musimy płacić, nie? Za często transmisję.
No i za koncesję. Jeszcze.
Jeszcze. No
jeszcze.
Dobra. Czekaj tutaj moment. Podkład delikatnie ciszy. Dobrze. Wasze życzenia są dla mnie rozkazem. Podkład delikatnie ciszy. Możecie napisać, czy teraz jest lepiej. Czy tak może być? Dobra, Wojtek, powiedz mi, czy ty widzisz dzisiaj dalszy ciąg dziejów apostolskich? Czy to, co tam się działo, ma dzisiaj ciąg dalszy?
Ja cały czas to widzę, ponieważ ja to, ten tekst o tym, że dzieje apostolskie są księgami.
Halo? Halo, Wojtku? Wojtku, nie słychać cię.
Tak, moja wina, bardzo wielka wina, tak?
Tak, już cię słychać, co zrobiłeś?
Nie wiem, co zrobiłem, ale mój access point mi nagle zniknął, zobaczyłem, że nie mam Wi-Fi w kuchni, bo ja w kuchni jestem i zrobiło mi się bardzo przykro, dlatego moja wielka wina, że rozłączyłem.
Już z nami jesteś, to powiedz jeszcze raz, że co, że obserwujesz, że dalej te dzieje apostolskie są, po czym to obserwujesz?
Tak, jak, no, po czym, bo popatrz, dzieje apostolskie są dziejami apostołów, którzy są uczniami Jezusa, przyjęli to apostolstwo na siebie i poszli najpierw do Jerozolimy, potem do Judei, potem do Samarii, a potem aż po krańce ziemi. I oni teraz idą po te krańce ziemi cały czas i co robią? I czynią kolejnych uczniów, tak jak Pan Jezus im nakazał. No i są po prostu posłuszni. To są uczniowie Jezusa, którzy czynią następnych uczniów.
Jak ludzie myślą o dziejach apostolskich, to myślą przede wszystkim o tych cudach, nie? Gdzieś takie cuda, jak były na przykład w dziejach, że ktoś tam, nie wiem, brał kawałek szmaty od apostoła i był wyleczony?
Nie, no takiego nie widziałem, ale widziałem inne równie zabawne dzieje i takie wydarzenia i to...
Widziałeś takie na żywo?
No, widziałem. Byłem na odwykampie kiedyś, widziałem.
No dobra, ale poza odwykampem, co widziałeś?
Wiesz co, no ja ten dużo już widziałem tam jakichś uzdrowień, nieuzdrowień, takich lepszych lub gorszych, ale jakby uzdrowienia chyba nie są najważniejsze. Najważniejsze, co widzę, to jest istotą dziejów apostolskich. Nie tam, że szmatki kładli i coś się uzdrawiało. To też jest fajne, ale ważne jest to, że się ludzie nawracają, że przychodzą do opamiętania.
I chcą się... ludzie oczekują, wiesz, fajerwerków, no nie, że komuś noga odrośnie, czy coś.
No wiem, dlatego
chodzą tutaj o nawróceniu ludzi.
Dlatego chodzą do lunaparków, płacą tam za te wszystkie wózki, karuzele, inne takie. Mają to, co mają, ale niektórzy oczekują pojednania z Bogiem i ci się nawracają. I o tym jest dzieje apostolskie i o tym jest Ewangelia. Ona nie, ja nie wiem, czy ona jest dla wszystkich. Każdy się może, ale nie wszyscy chcą tego czegoś. Jak chcą fajerwerki, to mają fajerwerki, nie? Ale jak chcą się nawrócić, to i ja widzę, że się ludzie nawracają i ja się z tego bardzo cieszę, bo ja sam, jak poznałem Pana Jezusa i jakby ten pokój z Bogiem zacząłem mieć, to teraz cieszę się, jak inni też to mają, doświadczają. I to jest treścią dziejów apostolskich. Ja tylko to w tej księdze widzę. I to dlatego uważam, że teraz te kolejne rozdziały są pisane, bo takie rzeczy się dzieją. Ja to widzę i się cieszę. Jak na przykład tutaj Tomek ostatnio widział, jak się nawrócił. Nie? O Beacie możemy pogadać. O Marku, Krzysiu. Kurczę, fajne rzeczy, nie? Ludzie się nawracają. No.
No dobra, a czekaj, a co myślisz o tym, to wezmę cię trochę inaczej pod włos, bo ty cię męczył, bo jesteś starszy, masz więcej doświadczenia. Ludzie mówią...
Czekaj, ty przestań mnie męczyć, bo wiesz, ja chcę coś zjeść, bo ja przyszedłem dopiero do...
Nie ma jedzenia na antenie, przykro mi, będziesz mnie rozłożyć.
Ale nie, poczekaj, najważniejsze to mieli ludzie zadzwonić i ten.
Tak, właśnie, bo to jest program dla was, zapomnieliście.
Podaj numer, powiedz jak się połączyć, powiedz, że czekamy, zachęć 16 razy, może ktoś zadzwoni do nas, nie?
A może ty powiesz, mówiłeś to kiedyś?
Kiedyś potrafiłem ten numer telefonu zacytować, ale teraz nie wiem.
Ja ci podpowiem, jaki jest numer. Numer jest 222-195-159, czyli powtórzę, 222-195-159.
I ten numer działa w telefonie stacjonarnej, jak i w komórkowej, bo jest warszawski. Macie tanie taryfy, więc dzwońcie. Ale możecie też, jak macie Skype'a, zadzwonić na Enklawa, Radio Enklawa. Tak.
I będzie za darmo. Będzie jeszcze taniej, bo Microsoft wstawię.
I może być lepsza jakość i może nie rozłączy, więc proszę bardzo, dzwońcie teraz do nas, a my tu jesteśmy po to, żeby moderować rozmowy, słuchać i żebyście wy też mogli sobie tu pogadać, a nie żeby Hubert mnie tutaj brał pod włos i żebym ja musiał...
Teraz tutaj Wojtek was prosi, żebyście dzwonili, żebym ja go nie dręczył, a póki nie zadzwonicie, to ja sobie jeszcze trochę Wojtka podręczę. Wojto, powiedz
nie,
mi...
musi teraz być Chrisman zawsze dzwonił, albo Blacha, Iris musi zadzwonić. Ja tak pamiętam, bo ja słucham tego czasem i tu dzwonią, no to ci też zadzwonią.
Dobra, ale póki nie zadzwonię, to cię pomęczę.
Dobrze.
Zobacz, ludzie mówią tak, że to, co się działo w dziejach apostolskich i w Ewangelii, nie? Te cuda, które tam były potrzebne w tamtym czasie, że dzisiaj już takich rzeczy nie ma.
Wiesz co, nie wiem, ja tak chyba, ja w to mam
dzisiaj już nie jest potrzebne, nie? Masz Biblię przetłumaczoną, wszyscy mogą sobie przeczytać, po co te cuda.
Ja wiem, że takie poglądy wyznają dwa środowiska. Jedno środowisko ateistycznych chrześcijan, którzy w Boga nie wierzą, ale mówią, że w związku z czym cudów nie ma i taki się spotyka po kościołach, zwłaszcza w tym kościele głównym, tak? Ale też czasem tak mówią ci, którzy są przerażeni tym, że w kościele, to są chrześcijanie, którzy są przerażeni tym, bo cudów jest dużo, ale niektóre z tych cudów, tak powiem, śmierdzą siarką na kilometr. Więc też jest taka teologia pod tytułem, nie, już nie ma cuda, a wszystko, co się dzieje, to śmierdzi siarką na kilometr i mamy na to biblijne dowody.
Czyli co, dla bezpieczeństwa lepiej odrzucić?
Tak, dla bezpieczeństwa lepiej, o, nie mówię co, nie? To są tacy sceptycy. Ja nie wiem do końca, wiesz, ja na pewno w tym pierwszym środowisku nie jestem, bo w Pana Boga wierzę i ja widziałem cudów wiele. Na przykład cudem było to, że się nawróciłem. To jest cud taki.
No dobra, ale wymieniłeś taki cud,
no mówię ci, no nawróciłem się, proszę bardzo. Nawróciłem.
Dobrze, no ale taki, wiesz, spektakularny. Jakiś widziałeś jedną chociaż?
No jejku, to co ostatnio, że ci tak odmawiali tam z tym, z Majerankiem, prawda? Ja tam byłem przecież, nie? No i Majeranka wiozłem potem i widziałem Majeranka przed, po. No samej modlitwy nie widziałem. Znaczy widziałem, jak się modlili, ale byłem co innego. Robiłem wtedy, nie? Ale widziałem. No to, proszę bardzo, Majeranka widziałem, nie? To, kiedy to było? Miesiąc temu? Dwa miesiące temu?
Myślałem, że jakiś inny przykład powiesz. Chodzisz już po tej ziemi ponad 50 lat i myślałem, że coś podasz ciekawszego.
Wiesz co, no nie chcę mi się myśleć teraz z tego powodu, że
no tak, w sumie jest po 20, po co już myśleć?
Właśnie, ale też po co kłaść akcent na to, co nie jest najważniejsze? Ja wiem, że tu mogą zasłuchać ateiści, którzy tylko o tym teraz tutaj, nie? I zaraz będą mówić, że to nam się wydawało albo coś tam, nie? Dobrze, taka interpretacja też jest możliwa i można wziąć Dzieje Apostolskie i powiedzieć, nie, oni sobie to wszystko wymyślili, albo to była magia. Zostawmy to, nie? Dzieje Apostolskie o tym, jak się ludzie nawracają, jak przychodzą do opamiętania, jak przychodzą do Pana Boga, jak się z Nim jednają i to jest tutaj ważne. I to jest fajne, bo to jest jedyne, co ma sens, nie? Taki cud, że tam Majerankowi się noga naprawiła, no to fajnie, nie? Ile Majeranek będzie używał tej nogi? 100 lat? Nie wiem, czy tak długo, może, nie? Potem dostanie nową nogę, czterowymiarową albo sześciowymiarową, nie wiem, nie? Ale taki Majeranek w nowym ciele musi wyglądać dużo zabawniej.
No dobra, tutaj Arientar pyta się tak. Zostałem uzdrowiony przez Boga, czy śmierdzę siarką?
Nie wiem.
Ja też nie wiem. Nie mogę poczuć przez internet. Jeszcze takiej funkcji nie wbudowano. Mhm. Ale kto wie, mamy już obraz, dźwięk. Może za niedługo, wiesz, będzie i zapach. No dobra, ale mamy jeszcze jeden temat. Jak ten mnie chwyci i nie będziecie dzwonić i gadać w ostatnim odcinku, który nagrałem, to jest jeszcze jeden. O związkach, o narzeczeństwie konkretnie. Bo mamy kilka takich. Mamy kilka modeli. Będziemy się rozmawiać o modelach. Modele taki współczesny jest, że spotykasz kogoś, w krótkim czasie konsumujesz związek, idziesz z nim do łóżka, zastanawiasz się, czy to jest osoba dla ciebie, próbujesz, nie? Próbujesz. Testujesz i jeżeli ci odpowiada, to ewentualnie potem ślub. Albo w ogóle bez ślubu, bo po co ślub, nie? W ogóle trzeba sobie zadać pytanie, czy w ogóle potrzebny jest ślub dzisiaj? Masz ślub?
Ja tak.
No to praktykiem jesteś, dobra, ja też mam. No to tak. Przydał ci się do czegoś?
Jasne.
Do czego?
Tylko, żeby być mężem, no bez ślubu nie byłbym mężem. No
dobra,
to...
a Adam i Ewa mieli ślub?
Tak, myślę, że tak. Że
oni I kto był świadkiem?
Nie jest najważniejsze. No, nie było księdza przy tym, to fakt. To można powiedzieć, że pomogliby w Watykanie dostać rozwód. No. Ale myślę, że to istotą małżeństwa nie jest świadek, ani ceremonia, ani Watykan. Istotą małżeństwa jest to, że sobie dwóch ludzi deklaruje, że będą z sobą razem na pewnych tam jasnych takich małżeńskich zasadach, nie? Typu wyłączność, typu wierność, typu zawsze trwałość.
Wiesz, nie? No ale dobra, tam nikogo innego nie było, więc po co im ślub?
No, po to, żeby sami ze sobą wiedzieli, nie? Że będę wracał do domu, a nie będę tam się włóczył. W dodatku tam przez chwilę nikogo nie było. Potem po chwili było ich tam bardzo dużo. Pamiętaj o tym, że oni żyli tak przez 900 lat, chłopie, to kupę czasu normalnie.
No tak, ale to już potem jakby się wykopali z raju, nie?
Tak.
No dobra, no to załóżmy na początku, nie? Na początku było tak, że chyba tego ślubu nie musieli mieć i nie ma nic w Biblii o ślubie.
Nie ma, ale czekaj. No. Ja nie wiem, czy nie ma, ponieważ wcześniej jeszcze niż Adam i Ewa, albo może nawet właśnie gdy Adam i Ewa, tylko jeszcze niekoniecznie byli nazwani Adamem i Ewą, nie wiem do końca, jest napisane, że Pan Bóg stworzył człowieka i teraz uwaga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Człowieka sztuk jeden, aczkolwiek tam chyba jest słówko echad, jeżeli nie jestem tego pewien, czy nie będę wymyślał, bo nie pamiętam, ale stworzył człowieka jeden, jako mężczyznę i kobietę. Jednego mężczyznę, jednego kobietę. No to chyba to coś znaczy, nie? To jest chyba coś takiego, że człowiek to jest dwa człowieki. Ja nie wiem do końca, nie?
To tak podobnie jest chyba jak z Bogiem, nie? Na
początku ewidentnie.
Stworzenia świata też jest liczba mnoga.
Ewidentnie. Pozwól uwagę, że jeżeli Pan Bóg jest miłością, no to On nie może być sam, tak po arabsku. Bo arabski Bóg jest sam i ja tylko zawsze się pytałem, jak arabski Bóg może być miłością, jeżeli był sam kiedyś tam przed stworzeniem? To co on kochał? W jaką relację on wchodził? To jest bardzo znany i bardzo mocny argument C.S. Lewisa na truistość Boga, że Bóg jest dwie osoby, bo one muszą się kochać, a nawet trzy osoby, bo wtedy to jest jeszcze ciekawsze. No i z człowiekiem też tak jest, że człowiek ma...
Jak jest trójkącik, to jest ciekawe.
Wiesz co, zobacz, że małżeństwo z natury swojej prowadzi do trójkącika, czworo, pięcio i dalej. Bo małżeństwo z zasady jest... Dokładnie, jest płodne.
Nie, ale ty wiesz, że myślałem o czymś innym.
Nie wiem, ale czekaj, ktoś tu mówił, że będziemy mówić o robieniu dzieci, nie? To porozmawiajmy o robieniu dzieci, nie?
Dobra, ale widzę, że na czacie pojawił się Big Tom. Big Tom dzwoni na enklawę, to jest Tomek, który ma tutaj do nas się dołączyć. I też jest praktykiem, więc dzwoń, enklawa.net.
Tomek już tych dzieci narobił tyle, że na pewno jest praktykiem i wie o tym, że to się robi z żoną i z Panem Bogiem.
Wie, jak to się robi, nie?
No jasne, bo do tego...
Chyba nie jest skomplikowany.
Wiesz co, no ja czytam o tym cudzie, jak tam te rzeczy się łączą, żeby potem się zaraz dzielić, nie? Kurczę, ja to panu wymyślił, wiesz? Wiesz co najbardziej genialne, że takie dziecko, jak ono jest już świadome, to ono może sobie powiedzieć, ja jestem kawałek taty, ja jestem kawałek mamy.
Cześć, Tomek.
No cześć, witam cześć. Was.
O dzieciach rozmawiamy, wiesz?
Nie rozmawiamy o dzieciach, tylko o modelach, nie. O modelach związków.
Aha, tak.
Ale o dzieciach przy okazji też, bo to efekt uboczny, nie?
Tomek,
efekt
nikt do nas...
może planowany.
Może ty, słuchaj, zachęć, żeby ktoś do nas zadzwonił. Może ciebie posłuchają.
No dobrze. Słuchajcie, trzech komentatorów. Myślę, że zacny tłum już prawie, którym można pogadać. Możecie zadać trudne pytania, bo to też o to chodzi. Bo jak jest fajnie, to się wszyscy chwalą, a jak jest jakiś problem, to jest ciężko. Mamy praktyków, mamy takich, co długo mają ślub, takich, co trochę krócej i takich, co mają, ile Hubert? 3 miesiące? 2.
Od 19 czerwca. Ale Jacek dzwoni, to odbieramy Jacka.
O, a ciekawe, czy Jacek czy miał ślub.
Przyszedł Tomek, zachęcił i zadzwonił Jacek. Cześć, Jacek.
Dobry.
Bry.
Cześć, Jacku.
Cześć, dobry. To jest coś, co staje, że tak powiem, mi w poprzek gardła.
Co ci staje w poprzek gardła?
W poprzek gardła mi stoi to, jak wy to nazywacie, czystość przedmałżeńska, tak?
Nie, mówimy o modelach małżeństwa. Czy uważasz...
No to też jest jakiś model, tak?
No, czystość, okej, dobra, to twój
nietestowanie, model. Nietestowanie swojej partnerki czy też partnera, a potem się na przykład okazuje, że on lub ona w niektórych miejscach się nie myje, tak? Albo jakoś dziwnie piszczy w pewnych momentach, tak? Albo lubicie na przykład różne pozycje, tak? Ja kiedyś rozmawiając na ten temat w audycji Beci, takiej luźniejszej, Becia stwierdziła, że no, bo jak jest się chrześcijaninem, to takie rzeczy się wie. A ja myślę, że to jest bullshit. Ja myślę, że to jest podejmowanie...
Ale jakie rzeczy się wie, czy to jest ta osoba, tak?
No, że takie rzeczy się wie, znaczy się to by wynikało z tego, że ty, Martin i w ogóle jakby cała społeczność odwyku, nie tylko zdeklarowani, ale też praktykujący chrześcijanie, są w stanie powiedzieć po swojej przyszłej partnerce, czy ona będzie się, że tak powiem...
No, ale pogadajmy o praktyce. Dobra.
Odpowiednio
masz
do nich
czekaj, masz odpowiednio teorię. Zobaczmy, do nich zobaczmy teraz, czy się sprawdza. Blacha, miałeś kiedyś partnerkę, która ci się bardzo podobało, ale w łóżku okazało się, że jednak nie.
No, zgadza się.
Było tak?
Tak, było tak. I nie tylko ja jeden tak miałem.
A wy?
To znaczy się, to jeszcze też zależy od tego, kto jaki ma temperament, tak? Bo ja znam ludzi, dla których to nie jest jakoś specjalnie...
Czyli ty nie zaryzykowałbyś czegoś takiego, że przed małżeństwem nie przetestować tego aspektu życia?
Nie zaryzykowałbym czegoś takiego. Nie zaryzykowałbym czegoś takiego właśnie z tego względu, że no jak potem coś takiego można nazwać małżeństwem, zresztą nawet w wierze chrześcijańskiej, zarówno po tej protestanckiej stronie, jak i po tej katolickiej stronie, nie ma nic, jeżeli nie ma konstytucji, tak? No tutaj kolega, będąc przedsiębiorcą, mógłby powiedzieć, nie rozmawiamy o towarze, którego nie znamy, czy też którego nie widzimy, tak? Więc ja też mówię, nie rozmawiam o towarze, którego nie przetestowałem.
Ale to się ożeń z towarem, słuchaj. Ożeń się z towarem i bądź osobą z towarem. No bez jaj, no może mówisz o ludziach, o człowieku.
Ale czekaj, Wojtek, to dobra, no.
No czekaj, ale kategoria, rozumiesz, jak on chce się zrzęść... No porównam to z towarem normalnie, nie? Bo towar to jest rzecz. A wychodzisz za mąż, za osobę. osobę, a nie rzecz, nie? To jest coś zupełnie innego. Rozumiesz, jeżeli będziesz, chcesz się ożenić z przedmiotem, no to może rzeczywiście trzeba go by próbować sprawdzić. Przedmioty należy sprawdzić. Ale małżeństwo to jest związek dwóch osób, ludzi. Więc
no tak, ale... Okej.
Jeżeli chcesz traktować dziewczynę jak towar, no to traktujesz ją towar, bierzesz, sprawdzasz jakościowo, dobra, potem może kupisz, nie?
A to ja cię teraz zagnę. Załóżmy, że robisz inwestycje za miliony złotych. To tak naprawdę w obojętnie jakiej formie prawnej, no nie wiem, chyba, że to jest spółka akcyjna, gdzie są akcjonariusze i tak naprawdę w każdej chwili możesz się gdzieś tam, powiedzmy, odbić na jakiejś trampolinie dzięki temu, że prawo jest takie, a nie inne. Ale robiąc dużą inwestycję, tak naprawdę żenisz się z tą inwestycją. Nie ma się co oszukiwać. Ponosisz olbrzymie ryzyko, tak? Hej, jeżeli mówimy o tym, że mówimy o tym, że bierzemy ślub na całe życie, a chyba w przypadku chrześcijan mówimy o takiej decyzji, a nie bierzemy ślub na, nie wiem, na parę lat, tak? Do momentu, aż nam się nie znudzi, albo do momentu, aż coś tam nie pochrzanie, nam się nie spodoba, no to okej, to robimy exit. No mówimy o czymś wiele poważniejszym,
dokładnie,
tak?
Tak. I teraz mnie tak zagiąłeś, że rozumiesz, jestem pogięty i połamany i w ogóle się cały czas. Nie? Słuchaj, robię inwestycje na całe życie, masz dokładnie rację, tak? Tylko nie robię tego z towarem, z przedmiotem, z akcjami, z kursem, tylko robię z żywą osobą, taką jak ja, która ma wolę, która określa siebie, swój stosunek do mnie, a ja chcę względnie być szczery, bo ja, przepraszam cię, nie muszę być szczery względem mojego komputera, samochodu, moich akcji, co ja tam jeszcze mam, jakieś przedmioty nieruchomości, rozumiesz, pieniędzy. Ja nie muszę, ja z nimi w ogóle nie wchodzę w relacje zaciągania zobowiązań oraz składania oświadczeń. To możesz zrobić tylko z człowiekiem. No z kotem możesz zaciągnąć zobowiązania, ale to jest takie słabe, nie? Z człowiekiem zaciągasz zobowiązania i jak mówisz, będę cię kochać, to albo sobie robisz gębę cholewę, rozumiesz, i jesteś niepoważny, albo poważnie mówisz, będę cię kochać, to chyba na zawsze, nie? A ty bierzesz towar... Dlaczego? Przepraszam, ja...
To nie jest prawda, bo robiąc jakąkolwiek inwestycję, zawsze masz tą stronę kosztów. Zawsze masz tą stronę kosztów, to cię coś kosztuje. Tak samo przybywanie z inną osobą cię coś kosztuje.
Oczywiście, tak.
No właśnie.
Ja zadeklarowałem się, że będzie mnie to kosztować i chcę te koszty ponieść i zobowiązałem się, że będę je ponosił, no. To chyba
no tak, no więc jak chcesz ponieść te koszty, skoro ich nie znasz? Ktoś ci sprzedaje jakąś inwestycję i mówi ci, jak chcesz zajrzeć w papiery finansowe, mówi ci, a to wie pan co, to w koszty proszę nie patrzeć, tak? Ten budynek ma obciążoną hipotekę, ale w koszty proszę nie patrzeć.
Blacha, ty zauważyłeś, że tam to druga, to jest osoba, a nie przedmiot? Że ty jej
zauważyłem. No to zauważyłem, ale w alternatywie do tej osoby
jak
są
osobę,
już...
a nie jak przedmiot. Bo ty traktujesz siebie jak osobę, mówisz, ja mam prawo robić tak inaczej, a ta druga osoba ma ją w dupie, co jej oświadczyłem. Oświadczyłem ją, że będę kochał, ale potem mi przeszło, bo koszty są za duże. Tak, biznes mi nie wyjdzie, to wychodzę z niego. Umowie
ale jeżeli biorę to na siebie na całe życie, to dlaczego nie wolno mi spojrzeć w to, jakie tam są koszty, tak? Czy się... Ja tego nie robię.
Ja tutaj, wiesz, żeby się nie przekrzykliwali się wzajemnie, to zadam takie pytanie, czyli... Bo ja rozumiem, że obserwując drugą osobę, nie? Wiedząc mniej więcej o niej coś, jesteś w stanie wycenić koszt. Jedyne, czego nie możesz sprawdzić wcześniej, nie? Zakładając tą czystość przedmałżeńską, tak jak tu powiedziałeś na samym początku, bo o tym modelu teraz rozmawiamy. Jedyne, czego nie możesz przetestować, to seksu. Czyli seks jest kosztem?
Tak, może nim być. Może
nim być. Chciałem tylko dodać, że to już jest dywidenda. To już jest konsumpcja, a nie inwestycja i koszt. Koszt inwestycji to jest małżeństwo, wiesz, to jest decyzja, uzgodnienia i tak dalej. Natomiast to, o czym mówisz, to już jest dywidenda.
Seks również może być kosztem. Jak musisz się z kimś męczyć przez lata, a w jakiś sposób każdy facet, chyba że jest aseksualny, musi zaspokoić swój popęd, to przekłada się na całe twoje życie. I tutaj, nie wiem, no wszystko to, co napisał Freud, mógłbym postawić na drugiej stronie szali, tak? Znaczy się całą współczesną psychologię, tak?
Dobra, masz prawo tak powtarzać i możesz się fascynować taką psychologią, natomiast wiesz, to co robi Bóg, to jest obalenie dogmatów psychologii, nawet ekonomii, medycyny i wielu jeszcze innych rzeczy, nie? On stworzył pewne prawa, my je odkrywamy, dokumentujemy, ale on jest suweren, kiedy chce to, wiesz, zrobić inaczej. Ja chciałem tylko powiedzieć, że wiecie...
A, czyli normalny, Bóg chrześcijański chce, żeby część ludzi była po prostu sfrustrowana, tak? Była
sfrustrowana. Ale popatrz, kiedy się wiążesz z jakąś osobą, to masz czas, wiesz, narzeczeństwa, poznawania się, wiesz, fantastycznych chwil, kiedy odkrywasz drugą osobę. I powiem ci szczerze, jako już praktyk, wiesz, z kilkunastoletnim małżeństwem, to, co odkryłem przed małżeństwem, jest dokładnie tym, co uzyskuję właśnie, wiesz, tą dywidendą po małżeństwie. I wiesz, nie wiem, jesteś programistą?
Nie.
Bo jest coś takiego jak interfejs, wiesz, i to jest takie coś, co powoduje, że pewne rzeczy do siebie pasują, nie? I Bóg stworzył, wiesz, mężczyznę i kobietę, zrobił takie interfejsy i to ze sobą działa, nie? I w różnych kombinacjach zawsze działa, nie? Dlatego, ja nie wiem, mówienie tu o ryzyku to jest według mnie takie szukanie usprawiedliwienia, żebym mógł.
No, a mówienie o praktyce, a z drugiej strony mówienie o tym, że jeszcze ponad praktyką i w ogóle gdzieś tam ponad wszystkim stoi jakiś Bóg i on chce, żebyśmy byli sfrustrowani, a jednocześnie jest miłosierny i nas wszystkich kocha.
A czekaj, kto wymyślił takie właśnie, wiesz, współżycie, o którym mówisz? Jeżeli zakładamy, że Bóg nas stworzył. No właśnie on. No ja jak nie mówisz, wiem, że chcesz, żebyśmy byli sfrustrowani, skoro stworzył nam takie wspaniałe rzeczy, wiesz, jak właśnie relacje i to, co możemy tam robić, nie? To jest super właśnie. Ja jestem mu strasznie wdzięczny za to.
Wiesz, Bóg jest inny na tym kontynencie. Byśmy pojechali do Azji, tam Bóg wygląda inaczej. W kulturze islamskiej ten Bóg wygląda inaczej. Moje pytanie było do was, tak skierowane pośrednio, i tym zamknę swoją wypowiedź tutaj, bo nie chcę przeciągać za bardzo, tak? Co z tym faktem tych ludzi, którzy źle ocenią to ryzyko, tak?
Co dobra, z tym? Dobra blacha, wiesz, co jeżeli, ja tutaj otwarłem teraz notatnik.
A co jeżeli osoba, która jest wierząca, tak? Pokocha osobę niewierzącą, tak? Natomiast ta osoba niewierząca jakby no zgodzi się na to, żeby dotrzymać tej czystości przedmałżeńskiej, natomiast żeby to zrobić z jakichś tam, nie wiem, określonych pobudek innych, materialnych czy jakichś innych, zachowa się czysto cynicznie, tak? W sensie będzie, że tak powiem, no... udawać kogoś, kim nie jest, tak? To co wówczas ma zrobić ten chrześcijanin, tak? To ten Bóg wtedy podnosi ręce i mówi: "It is not my problem, your choice." Jak to jest? I z tym pytaniem was zostawiam. Pozdrawiam.
Dzięki, blacha. Cześć.
No fajnie, jest pytanie, można się
Słuchajcie,
wyżyć.
Ja tutaj rozumiem Jacka i zapisuję to. Okej, słuchajcie, otwarłem teraz taki notatnik, jak go tutaj mam. I będziemy zapisać plusy i minusy, ok? Jakieś zagrożenia, taki słod zrobimy. Ok, ryzyko tego, że na przykład nie będziesz spał z kimś przed ślubem, jest faktycznie takie, że w łóżku ci się potem może z nimi układać. Jest to realne?
Ja oceniam to bardzo mało realne, mając w głowie koncepcję interfejsów.
No ja wiem, że ogonek będzie zawsze pasował do dziurki, nie? Ale chodzi mi, wiesz, o coś innego, żeby tam nic skrzyło,
no charaktery, tak jakieś pewne, oczywiście, no, ale myślę, podobanie. Że po to właśnie jest czas poznawania się.
Decyzja, ale jak chcesz, wiesz, poznać się w tym aspekcie?
No risk, no fun, ktoś kiedyś powiedział i może to jest też pewna odpowiedź. Chciałem jeszcze
ale
tylko...
Ale mało ważny. On nie jest nieważny, tylko on jest... On jest tak mało ważny na tle wszystkich innych aspektów, tych i tamtych, i tamtych, i tamtych, że bardzo dobrze jak to jest, ale po prostu, jeżeli mamy życie sprowadzić do tego czegoś, po tym jak tam ten aspekt wychodzi, to byłoby bardzo płytkie.
No on jest ważny, Wojtek.
Przepraszam.
Słuchaj, odkryjesz jeszcze tyle rzeczy ciekawych.
Hubert, będziesz zafascynowany. Przypomnij proszę ten wywiad, jak robiłeś w Egipcie z tym małżeństwem, które miało 50 lat.
Tak,
co dla nich było kwintesencją małżeństwa?
Bo dwa dwudziestolatków wiemy, co jest, nie?
Ja zadałem tam takie pytanie specjalnie, czy gdyby mogli cofnąć czas, nie inaczej, gdyby mogli poczuć ponownie tą namiętność, która była na początku, czy by im na tym zależało, nie? Gdyby mogli cofnąć czas, czy ta namiętność była ważna, czy ta miłość taka do drugiej osoby, nie? Że po prostu, wiecie, już taka wypróbowana, nie? Że już jesteś przywiązany, kochasz tą osobę za to, ile z nią przeżyłeś, a nie za to, że jest dobra w łóżku, gdzie kręci, i powiedzieli, że to drugie zdecydowanie, nie? Że ważniejsze są te przeżycia i to, że mogą zaufać drugiej osobie. O, przypomniało mi się.
A zaufanie, powiesz, oni mieli 50 lat na liczniku, 50 lat, kurczę, kupę czasu. No, a jeszcze mieli przed sobą trochę, rozumiesz? A teraz jak to, co mówił Blacha, to są ważne rzeczy, nie? Tylko one przez miesiąc, dwa, trzy, sześć miesięcy, po roku zupełnie
raczej. Rozmawiamy o modelach, nie? Tak, tutaj. Tak. Model, czekaj, zapiszmy to.
To może się złożyć tak, jeżeli model... się skupiasz na czymś, co trwa pół roku albo rok, to potem za rok musisz szukać czegoś nowego, bo ci się to skończyło. I za rok możesz znowu szukać coś nowego i możesz się zrobić to tak, że mija ci to 50 lat i ty masz na liczniku 30 albo 20 związków.
Dobra,
dokujesz, że wtedy mamy dwa... spotykasz Huberta potem gdzieś tam na tym, nie? I masz ze sobą 50 albo czy nie, 30 dziewczynę, taką niby żonę, nie? I nie zrobiłeś nic trwałego. I nie masz tych wszystkich rzeczy, o których ci goście mówili. Oni mówili o tej namiętności po 30, po 30 latach ze sobą życia razem. A ty tego nie masz, dla ciebie to jest nieznane, bo ty ciągle jesteś tym na tym etapie zauroczenia techniką interfejsów.
Przecież dobra, dobra, ja dajcie mi chwilę, moment.
Hubert, jeszcze sekundkę.
Czekaj, zapiszmy to tylko, bo to wyleci. No i zaraz to powiesz, nie? Mamy tak, mamy dwa modele. Nazwałem je tak, model chrześcijański i to jest taki, że masz, teoretycznie przynajmniej, nie? W teorii masz czas poznania, czas narzeczeństwa, w którym poznajesz drugą osobę, ale nie konsumujesz i potem zbieranie tej dywidendy, kiedy się zdeklarowałeś, nie? Potem nazwałem drugi model, model frywolny, podoba wam się nazwa, tak, czyli model testowania, tak. Model testowy, nie? Czyli długa jazda próbna, przejechałeś 100 tysięcy kilometrów samochodem i mówisz, dobra, jest sprawdzony, nie psuje się, kupuje, nie? Okej, okay? Pasuje wam? I teraz będziemy się zastanawiać dzisiaj, chyba że ktoś zadzwoni, poda model numer 3, model trzeci, ja sobie jakoś trzeciego chyba nie umiem wyobrazić, że jakiś trzeci istnieje. Czekaj, no model, czy jest jakiś model numer 3?
Kiedy ci każą się ożenić z kimś?
Każą.
Tak, no wiesz, były takie przykłady. No, jesteś synem jakiegoś szlachcica i on mówi, dam ci majątek, aha, jak się ożenisz tamtą szlachcianką.
Ślub z przymusu.
Tak jest.
Dobra. Dobra, no i okej, mamy model chrześcijański. Jakie są jego wady? Wada jest taka, że nie możesz przetestować seksu.
Hubert, ja chciałbym taki komentarz do tego dodać, wiesz, bo co chodzi mi po głowie, chciałbym to z siebie dobra wyrzucić. Chodzi mi o to, co jest fundamentem małżeństwa?
Zaufanie chyba, nie?
No właśnie, miłość, wiesz, poleganie na sobie, zaufanie, chęć oddania czegoś siebie dla tej osoby. Czy seks jest fundamentem?
Ale jest ważnym spoiwem.
Na pewno. Nie. A może jest taką zaprawą do tych cegieł?
Zaprawa jest, tak. Ale musi być zaprawa, bo się rozleci też.
Oczywiście. I nawet Nowy Testament też o tym mówi, że jak są takie problemy, tak, czasem można zrobić przerwę, ale trzeba wrócić, trzeba się dogadać, że to jest ważne.
Patrz, kolejna wada, że się nie da przetestować. Potem nie możesz się rozstać. Nie można się rozstać. Okej. Okay. Się okaże, że ten model jest przestarzały i trzeba go wywalić do kosza.
O, patrzcie, taki mi przyszedł wniosek, że jeżeli miałbym możliwość sobie testowania, no to co bym robił? No, przez 10 lat bym sobie testował, nie? Na przykład.
Ja bym sobie potestował. Nie żartuję, oczywiście.
Ale zobacz, wiesz, dostępność pewnych możliwości powoduje, że zaczynasz z nich korzystać, nie?
Tak.
Dostępność kredytów powoduje, że idziesz, a dobra, no to kupię sobie na kredyt, nie? A nie musiałbyś, tak? Mógłbyś zaoszczędzić, mógłbyś inny sposób jakoś, czy kupić coś innego, tańszego i tak dalej, nie? Dostępność pewnych możliwości powoduje, że z nich korzystasz. Pytanie, czy wiesz, takie możliwość testowania byłaby na zdrowie dla testujących, czy też dla innych ludzi?
No dobra, okej, okay, czekaj, jest jeszcze tutaj model numer 3, ktoś proponuje na czacie, jest otwarty związek, zapiszemy, otwarty związek, otwarty związek, okej, okay, no ale to jest, co to jest otwarty związek, spróbuj to jakoś zdefiniować, to jest co, że zdeklarowałeś się, że z kimś będziesz, ale jest otwarty, czyli tak naprawdę nie ma wierności.
Dokładnie. Trwałość.
W dziedzinie seksu można robić, co chcesz.
No, w dziedzinie seksu można robić, co chcesz. A trwałość
jest jedynie na poziomie jakiejś przyjaźni albo związków ekonomicznych.
Okej. Okay. No ale to wtedy ta zaprawa się zużywa gdzieś indziej, nie? To też się rozpali.
No właśnie. Zwali się taki budynek.
No chyba tak.
A wiecie co? Przyszło mi w kontekście ryzyka jeszcze jedno. Wiesz, mówimy tak, nie? Rodzina, ryzyko, bo to się wiąże. Ale patrzcie, jakim ryzykiem jest sam fakt, że jakich mamy rodziców, nie? To jest dopiero ryzyko. A nie masz na to wpływu. Mhm. Co dopiero gdzieś taki jeden... Dokładnie.
No dobra, no to czekaj. Mamy jak na razie wady modelu chrześcijańskiego, nie? Czyli mamy seksu, nie da się przetestować, nie można się rozstać.
Ja mam wadę w tego modelu 2 z testowaniem.
Dawaj.
Po prostu testy z reguły wychodzą słabo. To test znaczy? Pierwszy, dopóki jest namiętność, no. To one wychodzą super, bo namiętność przykrywa ci wszystkie brudy, nawet te fizyczne, bo ktoś się nie myje. A potem, no jak miało być niesmacznie, to Tomek, co to było zanim ty się połączyłeś? No. Dobra, więc namiętność przykrywa wszystkie brudy i teraz namiętność mija i zaczynasz widzieć pewne rzeczy, które ci przeszkadzają, więc od razu mówisz, nie, to są słabe testy, na pewno znajdę coś lepszego, więc odkładasz, robisz następny test. Także jeżeli ktoś zakłada testowania, to z tych testów raczej nie wyjdzie, a nawet jeżeli przypadkiem jednak weźmie się, złapie i weźmie ślub, to i tak potem będzie główkował jakby tutaj testować dalej.
Ja mam argument na to, że modlę chrześcijańskie jest dobre. To będzie może niemodne, ale ten, ja akurat mam takie szczęście i błogosławieństwo od Boga, że Natalia jest moją pierwszą kobietą i jedyną i ja nie mam kompletnie porównania i mnie nie ciągnie w ogóle do innych kobiet.
No. No, super.
Więc
super.
To zapiszę jako plus, bo to działa, bo z praktyki mogę powiedzieć, że jak masz jako kobietę, to nie masz porównania i cię nie ciągnie do innych. Podoba mi się z wyglądu, nie? Wiesz, tam, że są ładne, o, ładna kobieta, nie? Ale nie pociągają mnie seksualnie. W takim sensie, że wiesz, że ojej, przetestowałbym, wiesz, jak ona się kocha, nie? Czy coś, bo po prostu nie zależy mi jakoś na tym.
Ja chciałbym podsumować jeszcze to, co Wojtek powiedział o tych testach, że rzeczywiście efektem ubocznym testowania wielokrotnego może być wzrost wymagań i zacieśniać się ta pętla, bo wymagania ci tak rosną, wiesz, tu zobaczyłeś to fajnego, tu tamto, ale nie znajdziesz...
Strakować, nie?
Dokładnie, nie znajdziesz tej, która ma to wszystko, nie? I po prostu skończysz jako stary kawaler, no.
No czekaj, ale skoro, no to dobra, no to jedna kobieta, jeśli masz takie szczęście, nie, że miałeś jedną, oznacza to, że jeśli już będziesz trwał w związku, to nie będziesz z tego powodu cierpiał. Nie będziesz czuł potrzeby bycia z inną kobietą. Przynajmniej jak na razie u mnie się sprawdza od 9 lat, no, nie wiem, pogadamy za następne 9. Dobra, czyli jedna kobieta wnosi brak konieczności, nie wiem, zdradzania, nie? Nie czujesz tego. No bo przypuszczam, że jak przetestowałeś 10 kobiet i potem musisz być z jedną, no to cię ciągnie jednak do tych innych, nie? Nie mam doświadczenia, nie może zadzwonić ktoś, kto ma, nie? W tym temacie, to może powiedzieć, czego ciągnie, czego nie ciągnie.
No tak.
No dobra, coś jeszcze? Czy macie jeszcze jakieś plusy modelu chrześcijańskiego?
Jest taki plus, którego wiesz, ten no, Blacha też, ja się nie dziwię, że on go nie widzi, bo on cały czas to podkreśla, że Pana Boga nie ma, nie? On po prostu Pana Boga nie zna, więc on pozwala sobie mówić na to, że to, co my mamy, to jest bullshit z tego powodu, że no bo jak nie zna Boga, to oczywiście jest bullshit, a jak się zna Pana Boga, to się wie, że to inaczej zupełnie działa. Inaczej, bo on jest zaproszony do tego związku i tutaj pewne rzeczy zmienia, daje moc, odkrywa, no daje chyba, tak, chce. No i to ten gość tego nie rozumie, bo tego nie przeżył, nie?
A, kolejny mam argument. Ja będę tak wtrącał, wiecie, bo ja sobie myślę o tych argumentach, spróbujemy na koniec podsumować, który jest lepszy. Co powiecie na to, że jeśli ktoś jest chrześcijaninem, nie? I chciałby mieć chrześcijankę za żonę, to nie ma jak przetestować, bo ona mu nie da.
Zgoda.
Nie? Więc wiesz, testować możesz z niechrześcijankami, a jak będziesz chciał przetestować z chrześcijanką, to ona ci nie da, więc i tak będziesz musiał zaryzykować.
No, coś w tym jest. Chociaż na mnie
będziesz miał chrześcijankę. I to od razu jako wada modelu frywolnego, no nie będziesz miał. Nie będziesz miał. A posiadanie chrześcijanki jest fajne. Mogę zareklamować. Bardzo fajna rzecz.
Ja chciałem coś dodać, bo mi tu żona podpowiada. Taki przypadek, nie będę mówił o imionach, ale przypadek z życia kogoś, powiedzmy, mi bliskiego, kto miał jedno małżeństwo, potem drugie małżeństwo i wiecie co, gdzieś tam
po prostu podzielił się tym, że mając tą kolejną tam partnerkę, zależało mu na tym, żeby podczas takich intymnych sytuacji mówiła mu ta osoba, że go kocha, nie? Czyli jakby w tym współżyciu było potrzebne coś jeszcze, oprócz samej fizycznej obecności, samej takiej fajnej fascynacji i tak dalej. Zależało mu na tym, żeby odczuwać miłość tamtej osoby.
Jacek tutaj się odgraża, że drugi raz nie zadzwoni, bo będzie wojna na noże. Ale Jacku, nie przejmuj się. Możesz zadzwonić pod koniec audycji. Jak pozbieramy argumenty, to możesz spróbować zadzwonić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A was zapraszamy jeszcze raz chętnie do dzwonienia. Tutaj enklawa.net albo przez telefon. Przez telefon wybieracie sobie numer 222-195-159, ale na Skype zdecydowanie weselej.
Tak jest.
Dobra. No okej. Okay. No czekaj. Ale wiesz, co mi chodzi, Tomku i Wojtku? Pytanie brzmi, czy ten model się nie zdezaktualizował. No bo zobacz, kiedyś ryzyko było takie, nie? Że uprawiając seks z kimś, mogłeś mieć dziecko. I to był wystarczający argument do tego, żeby nie testować wcześniej, bo mogłeś wpaść, miałeś dzieciaka i już musiałeś być z tą osobą, nie? Był to kłopot.
No tak.
Teraz masz gumki, masz jakieś tabletki antykoncepcyjne. Ta skuteczność tych środków antykoncepcyjnych jest dużo, dużo wyższa niż jelito kozy. Jakieś tam, nie? Które było wykorzystywane, czy co tam, nie wiem, co oni używali jako prezerwatywę, czy kalendarzyk. Teraz to ryzyko jest praktycznie, wiesz, minimalne,
masz,
nie?
Masz kontrolę nad tym procesem.
Masz kontrolę, nie? No ale dobra, jest to po stronie ryzyka modelu frywolnego, ale to jest bardzo mało ryzyko moim zdaniem. Chociaż znam kupę osób, które wpadły, więc może nie do końca. No okej, okay, ale jednak, mimo wszystko, możesz testować jakby bez konsekwencji posiadania dzieci, nie? A tak naprawdę to był główny argument, żeby kiedyś, wiesz, to zabezpieczyć. Ale nie jedyny. Kiedyś kobieta była bardzo zależna od mężczyzny, nie? Czyli wiesz, no, praktycznie nie mogła bez niego żyć. Teraz jest zupełnie inaczej. Kobieta jest niezależna, wiesz, może zarobić na siebie, może żyć sama. Więc, nie wiem. Zastanawiam się, czy ten model się nie zdezaktualizował. Wiesz, ja widzę dużo jego plusów. Widzę to, że jesteś prawdziwie zespojony z drugą osobą, kiedy ona jest twoja pierwsza i ty jesteś jej pierwszy, nie?
No i czekaj. I efekty tego modelu. Ja nie będę mówił, czy przyczyną tego czegoś jest to, że jest kobieta samozwyswalczalna, że może sama iść do pracy, że może się sama utrzymać. Ale głównym problemem społeczeństwa europejskiego, czyli tego, który jak najbardziej jakby w tym modelu tkwi i ten model jakby najbardziej wykreował, jest samotność. Ludzie są i są sami, rozumiesz? Ponieważ nie mają trwałych związków małżeńskich, rodzinnych, rodziców, siostry, bo tego wszystkiego nie ma. Po prostu są singlami, nie? W Szwecji problemem jest to, że ciągle jakieś trupy się pojawiają, rozumiesz, i śmierdzi. Bo ktoś umarł, nie? A ponieważ umarł, to nikt do niego nie zadzwoni, bo nikt do niego nie zadzwoni, bo nikogo nie ma. Więc nie ma go chyba pochować, nie ma go nim pomóc. Po prostu wziął i umarł, nie? Bo jest samotny. 90% społeczeństwa w Szwecji żyje w samotności. Szwedów żyje w samotności. W Niemczech jest to problem 70% już.
No to proszę bardzo, efekt jest antysocjalny, tak? Czyli
dokładnie tak.
Rozpijają się te więzi rodzinne.
Tak.
I tak.
No dobra, o ślubie z przymusu chyba nie będziemy gadać, bo to jest chyba przypadek złapania na dziecko dzisiaj, bo dzisiaj nie ma już rzeczy, wiesz, ślubów planowanych, nie?
Żeby ale wiesz co? Właśnie. Ale ciekawe, czy ktoś robił takie badanie, ile ślubów w Polsce, wiesz, jest zawieranych właśnie tylko dlatego, że już trzeba. Bo ja to, jak popatrzę po mojej wsi, to połowa co najmniej.
Uwaga.
Wiesz, jest taka anegdota, jak babcia, wiesz, została zaproszona na wesele, nie? Siedzi na tym weselu, patrzy na pannę młodą, tak patrzy i myśli, wiecie co, za moich czasów to się w ciąży chodziło 9 miesięcy, nie? A teraz tylko 5.
To są wszystko wcześniaki.
Co, po prostu, bo w tym naszej kulturze w tej chwili taka, ten model 2 jest rzeczą tak normalną, że nie, i model 1 jest rzadkością. Nie wiem, czy wiecie, że jednym z celów programu Erasmus, niby chodzi o to, żeby studenci jeździli i się uczyli na innych uczelniach, jednym z celów programu Erasmus jest to, żeby się trochę dzieci urodziło. To jest cel wpisany w ten program.
Ciekawe. Ale zadzwonię jeszcze do nas mało tego,
dobra. Jeszcze jednym z celów tego programu jest, żeby te dzieci były międzykulturowe, żeby to nie były dzieci Węgrów, Polaków, tylko tako węgiersko-hiszpańskie. To tak przy okazji. Mark Maciek, cześć.
Cześć Kubert, cześć Wojtek i cześć Tomku.
Cześć. Cześć.
Ja tak zadzwoniłem, bo Hubert tutaj mówił o tym, że teraz można sobie popróbować, bo są te tabletki antykoncepcyjne i że nic się teraz nie dzieje i że w ogóle z tym nie ma problemu. To ja chciałem zauważyć, że w Biblii jest napisane, że tak właściwie chrześcijanin, który ma Ducha Świętego, nie jest rozwiązły. Czyli tak jakby w Biblii zostało już przepowiedziane to, że będzie w pewien sposób taki seks bez zobowiązań i że człowiek, który jest jakby związany z Bogiem, nie będzie rozwiązły. To znaczy nie będzie się puszczał na prawo i lewo, bo mu na tym nie będzie zależało. Będzie mu zależało raczej na takiej normalnej relacji z tą kobietą.
No tak, tak. To jest takie naturalne wręcz.
No tak, i ja chyba tylko tyle, bo ja tak gadaliście, żeby dzwonić, a ja tak naprawdę nie mam nic do powiedzenia.
No dobra, a czekaj, ty jako chrześcijanin, nie? Jesteś chrześcijaninem, tak się określasz.
Tak.
Powiedz mi, czy ten model chrześcijański będziesz stosował, czy już taki bardziej frywolny? Się mogę spytać, nie? Będziesz testował, czy ryzykujesz?
Cisza.
Maćku.
Wypadł?
Chyba wyleciał nam. A, bo nie chciał odpowiedzieć na pytanie. Jedno z dwóch.
Halo Maćku, tu Halo, Polska Maćku. Do ciebie.
No, dobra. W każdym bądź razie, Maćku, jeśli chcesz, to zadzwoń jeszcze raz.
To ja zapraszam. Dzwońcie. Hubert nie będzie zadawał już więcej takich pytań.
Czemu? Będę, oczywiście, że będę. Bo tu chodzi o praktykę, nie?
Tak. Enklawa.net, telefon 222-195-159.
No dobra. A Tomek, pytanko do ciebie.
Wow. Uwaga, dzieci słuchają, rodzina słucha. Proszę
czy
o dyskretę.
Ty testowałeś przed ślubem?
Dzieci
ale co?
Słuchają.
No jak ja się mam wykręcić od odpowiedzi?
Nie wiem, jak chcesz.
Znaczy, okej, powiem tak. Ten moment jest czasem
nie chodzi
odbierany
mi o to,
jako...
Czekaj, okej. Okay. No? Nie chodzi mi o... Czy miałeś inne kobiety przed swoją żoną? O.
Hubert.
Co?
Moja żona jest pierwszą kobietą, w której się zakochałem.
A ty wiesz, nie jest potrzebna do seksu.
Ale słuchaj, ale to jest bardzo ważne, bo powiem wam, że właśnie jest coś takiego, jak poznasz tą pierwszą kobietę i się zakochasz, to po prostu zawsze masz ją w głowie, zawsze do niej porównujesz inne... I przynajmniej u mnie tak było i mam chyba u ciebie też, bo z tego, co mówiłeś wcześniej, że ty i Natalia to jesteście dla siebie tą pierwszą parą. No i nie wiem, no to jest coś takiego specjalnego i jeżeli to można skonsumować jako małżeństwo, no to wydaje mi się, to jest taki ideał, do którego można by dążyć.
Bardzo dyplomatyczna odpowiedź bez odpowiedzi. Nag Maćku.
Bla, bla.
Padło pytanie do ciebie.
Ale, bo ja nie słyszałem, więc...
Więc zadam je jeszcze raz. Czy ten model chrześcijański nie wydaje ci się przestarzały i czy będziesz go stosował?
Oj, to jest trudne pytanie, wiesz, ponieważ model chrześcijański wydaje mi się najlepszym modelem.
Dlaczego?
Ponieważ on zakłada coś takiego, że jakby ta kobieta jest tylko moja i ja jestem tylko dla niej. I tak właściwie nie mam prawa nic innego konsumować, że tak powiem. I że to jest jakieś takie bardzo uczciwe, przynajmniej dla mnie. Ale z drugiej strony, jak patrzę po sobie, znaczy, że jestem jeszcze takim młodym gówniarzem, to mnie tak korci, żeby spróbować i tak dalej, ale to jest trudne się powstrzymywać, ale się próbuję powstrzymywać. Też nie wiem, jak to wyjdzie. To jest trudne.
Dobra. A powiedz mi, czy uważasz, że... No bo popatrz, załóżmy, że poznasz tą dziewczynę, jesteś młody, nie? Będziesz wiedział, że to ta. Podoba ci się. I teraz nie masz kasy na ślub. No to co? Co zrobisz?
Nie mam kasy na ślub i co ja zrobię? No ja akurat mam kasę, tak? Ale powiedzmy, że jakbym nie miał kasy.
Słuchajcie, nie miał... znam gościa, który młody, przystojny z kasą.
I dobrze.
No tak, bo rodzice już założyli lokatę.
No fajni rodzice, mądrzy.
Fajnie.
Tak, ale do twojego pytania. A jakie... Aha, czy zrobię... Jakby to było. No ja nie wiem, chyba bym zebrał grupkę swoich przyjaciół, jej rodziny powiedziałbym, że my odtąd jesteśmy razem i do widzenia, nara, już nie mamy pieniędzy, żeby wesele zrobić, ani księdza zamówić, no sorry.
Właśnie pytam się, czy brak kasy jest problemem też, nie? Bo to też można zapisać tam po stronie tego modelu chrześcijańskiego, że ślub to jest zawsze jakiś koszt, nie? Tylko pytanie, czy on musi być. Ja próbowałem zrobić, wiesz, tanio, ale no nie do końca mi to wyszło, więc dalej powątpiewam w możliwość zrobienia ślubu taniego. Mimo tego, że starałem się zrobić tanie, no.
Robert, to mogłeś zrobić tanie, ty jednak zrobiłeś wesele bardzo ładne, fajne, miłe, przyjemne i drogie.
No, może. Tak mi się podobało, no jak żyć, no.
No.
Ale wiecie co, z tymi ślubami to jest też tak, ja może ze swojego przykładu, że dla rodziny, dla młodych ludzi, którzy opuszczają takie środowisko na przykład religijne, tak, w naszym przypadku katolickie, no to przez kilka nawet lat no, nie wiedzieliśmy do końca, jak rozegrać sprawę z tym ślubem, tak, jak to zorganizować. To wymagało od nas takiej stanowczości, którą się nabywa z pewnym takim wiekiem, jeśli chodzi o też i czas, o wiarę. I po prostu musieliśmy dobrze wiedzieć, czego chcemy, nie? I stawić opór.
Ślub?
Tak, tak. Ja miałem niekatolicki ślub. Dlatego zanim stawiliśmy taki czynny opór, wiecie, oczekiwaniom rodziny, że to będzie w kościele katolickim, no to po prostu musieliśmy nabrać pewnej takiej dojrzałości i pewności siebie, nie? W tej sprawie.
To was skleiło jeszcze bardziej.
O tak, zdecydowanie. I to było wyzwanie, taki challenge, wiecie, zaprosić całą tą rodzinkę, w zasadzie 99% katolików do miejsca innego. W naszym przypadku to akurat było w Katowicach w takim zborze. I po prostu była to też forma świadectwa takiego, kim jesteśmy, co robimy. To tak jak ty, Hubert, mówiłeś, że to otwiera pewne pole rozmów, pokazania twojej tożsamości. Fajnie, to można świetnie wykorzystać.
Ja powiem jedno, nie będę ściemniał, bo to też jest odnośnie tych modelów. Jest jeszcze model łączony. O. Jest taki model frywolny, nie? Czyli tam testujemy z założeniem, że możemy się rozstać, z założeniem, że nie będziesz miał chrześcijanki i że ryzykujesz samotność, bo nigdy nie znajdziesz tego, czego szukasz, tej seksualności. Ale jest model chrześcijański, nie? Czyli seksu nie da się przetestować, nie można się rozstać, jedna kobieta przed ślubem, brak pokus w trakcie małżeństwa, nie? To nam to daje, ale będziesz miał chrześcijankę, nie? I jest jeden taki jakby myk w tym modelu, że ja się przyznaję, ja jestem z Natalią 9 lat i my testowaliśmy przed ślubem i to dużo, nie? Więc tutaj wiesz.
Cenię sobie twoją szczerość.
Nie, ja nie mam z tym problemu, wiecie, no to jest normalne, nie? Wiesz, ja poznałem Natalię jako jeszcze osoba nienawrócona i mi to kompletnie nie przeszkadzało. Wiesz, wydawało mi się, że to jest normalne, tak jak świat myśli, że to jest normalne. A co mogę powiedzieć? Ale ja już w głowie wiedziałem, że to jest ta jedna jedyna i dla mnie ona była żoną. I teraz pytanie brzmi do was, czy jeśli wiesz, że to jest ta kobieta, nie? Z którą ty chcesz wziąć ślub, to nie nazywajmy tego testowanie, nie? Ale skoro wiesz, że to jest tanie i się z nią umówiłeś już, chcę być z tobą, ona mówi, ja też chcę być z tobą, jesteśmy razem, nie? Wszyscy o tym wiedzą, przynajmniej przyjaciele. Wiesz, rodzina może nie do końca to akceptuje, bo nie było tego przyjęcia i tak dalej, nie? Ale ty ją traktujesz jak żonę, ona traktuje cię jak męża. Gdybyś ją zostawił, to czułbyś się winny, że ją zdradziłeś, nie? Pytanie wtedy, czy możesz z nią spać?
Jeżeli wziąłeś z nią ślub, to tak, no przecież powiedziałeś tak, ona wie, ja wiem, żeśmy to ustalili, uzgodnili między sobą, teraz, to jest jeden warunek, moim zdaniem to jest warunek małżeństwa, drugi warunek jest taki, poinformowałem w jaki sposób ludzi na zewnątrz,
na rodzinę, Facebooku bliskich, zmieniłem status.
To niedługo, ja przypuszczam, że to niedługo będzie akceptowalna i powszechna forma zawierania małżeństw i ja do tego nic nie mam. Dlaczego nie, prawda? Tylko popatrz, o co chodzi, nie? Jeżeli ludzie to robią w kościele katolickim, albo w ogóle w kościele jakimkolwiek chrześcijańskim, albo nawet w urzędzie stanu cywilnego, to oni to robią w myśl jakichś zasad, które są publicznie znane. Na przykład u katolików jest to coś takiego, to jest nierozerwalne. A jeżeli idziesz z urzędu stanu cywilnego, to do tego masz kodeks rodziny, który obowiązuje.
Poczekaj,
skończę myśl. No, jeżeli robisz to na Facebooku, to nie wiadomo, co to znaczy, ponieważ Facebook nie ma w warunkach użytkowania tego serwisu, co to znaczy zmiana statutu w związku. Nie ma czegoś takiego. To jeszcze kulturowo jest niepewne. Więc jeżeli chcesz żyć w społeczności jakiejś tam, na przykład w kulturze polskiej, to powinieneś to zrobić w sposób czytelny dla tych ludzi.
Tak,
nie?
Będziesz miał.
To jedno zawsze pytanie, Hubert. Jeżeli na Facebooku ogłosisz, że to jest moja żona i teraz pojedziesz do babci i powiesz, babciu, wiesz, przyjechaliśmy z żoną na kawę.
No nie być traktowała tego poważnie. Ale patrz, no ale załóżmy, że ja wziąłem ślub w plenerze, nie? Nad stawem. Nawet nie było budynku, księdza i tak dalej, nie? Sakramentów. A ktoś może powiedzieć, że to nie jest ślub.
Ale to musisz ustalić kryteria ślubu.
No właśnie, kryteria ślubu są takie, że obiecujesz drugiej osobie i informujesz innych, że jesteś z nią, ona jest z tobą, ona ci też to obiecuje, tak? I możecie być już razem w tym momencie, bez tego przyjęcia i całej reszty?
To jest droga na skróty i wiesz, znowu takie, według mnie, taki
wytrych. To jest droga na skróty, dlatego to zmieniłem, no, nie? Tylko pytanie, wiesz.
A nie, zobacz, małżeństwo czy ślub to nie jest tylko relacja dwóch osób. To jest to jest jakby usankcjonowanie tej relacji społecznie. Może za mądro zabrzmiało, ale wiesz, o co mi chodzi. No tak, wiem, że,
przynajmniej poinformowanie.
Że to ogłaszasz, po prostu trąbisz. To nie tylko, że napiszesz sobie na drzwiach i jak ktoś przyjdzie, będzie wiedział, tylko roztrąbiłeś na całą twoją społeczność, tak? Czyli, nie wiem, odwykowców, czy wioskę, czy jakośkolwiek inaczej. Jakąś wspólnotę, w której się obracasz, nie? W której żyjesz.
No chodźcie po to, co mówiłeś, żeby się do twojej dziewczyny nie dowalali, nie? Żeby oni wiedzieli, że nie warto z tobą zaczynać z tą osobą, bo to jest czyjaś żona, no więc dlatego ubierasz obrączkę, nie?
Popatrzcie też na fenomen, że jest to niezależnie od kultury i narodu uznawane wszędzie z wzajemnością, prawda? Jak przyjedzie małżeństwo, nie wiem, z Kenii, którzy zupełnie w jakichś innych warunkach i w inny sposób zawierali taki ślub, no to uznajesz to, bo on powiedział że do niej, że to jest jego żona, tak? I vice versa. Myślę, że jestem coś więcej.
Ja jeszcze coś, jeżeli mogę powiedzieć, to mi teraz przyszło do głowy trochę, że ślub jest też po to, żeby ta społeczność, której ogłosiłeś, że jesteście mężem i żoną, żeby ta społeczność zaczęła kontrolować. To znaczy nie chodzi mi o taką kontrolę, że wam się tam wpieprzają wasze życie rodzinne, tylko to, że jak na przykład idzie sobie ta twoja żona ulicą, a z nią jej, nie wiem, jej przyjaciel, czy jej brat, podchodzi do niej jakiś koleś i zarywa, to ten brat lub przyjaciel mówi temu kolesiowi, że słuchaj, nie warto po prostu, bo to jest już żona i żebyś ty sobie poszedł. Myślę, że też po to jest ślub.
Jest świetnie, bardzo dobrze. Bardzo dobry argument. Po to są też świadkowie, żeby przypominać, nie? Na przykład możesz, teraz jak jesteś świadkiem, a ty chyba, Maćku, byłeś, możesz przyjść do takiego Huberta i powiedzieć: Hubert, przypominam ci, zachowuj się, bo ja wiedziałem, że tam ślubowałeś, więc teraz się zachowuj tak jak mąż, bo ja ci przypominam.
A ja ci dawałem wino i piwo za darmo, a ty mi tam rzeczy.
Ale czekajcie, o, zobaczcie, jedną rzecz, którą teraz skojarzyłem, że ślub to jest publiczna obietnica.
Tak,
czyli
publiczna.
Nie tylko między dwoma osobami, one oczywiście mogą sobie obiecywać, ale to jest taka publicznie wygłoszona obietnica.
No dobra, Maćku,
tak, ja idę, bo
się
to
z tobą, bo mamy kolejnego słuchacza.
Tak, dziękuję. Na razie, cześć.
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 Damian.
Jest z nami Damian. Hej, Damian.
Rozmawialiście właśnie o tym, co teraz robię na budowie i tak jest właśnie też taka sytuacja, że mam takiego kumpla, z którym właśnie tam robię. On cały czas opowiadał o żonie, a tam ma miasto, wszyscy go traktują jakby żonaty, a się ostatnio dowiedzieli, że ślubu nie ma i w sumie nic się nie zmieni, czy ślubu, także ani w urzędzie cywilnym, ani w kościele nie byli. Więc takie sytuacje też są i to jest sankcjonowane już, przynajmniej w moich okolicach, jak tak patrzę. Że coraz więcej ludzi tak żyje, tak się mówi, na kocim łapę.
Wiesz, Maciek, Damian, to jest tak, że w społeczeństwie my coraz bardziej takie sytuacje akceptujemy. Jeżeli on o tej kobiecie będzie mówił, to jest moja żona, albo będzie o niej mówił tak jakoś tak bardziej trwale, to my się coraz bardziej jako społeczeństwo przyzwyczajamy do tego czegoś, że to jednak jest jakaś... Popatrzcie, że konkubinat jest taką formą, to nawet słowo prawne określa konkubinat, nie? To jest takie małżeństwo, nie do końca małżeństwo, nie? Także takie formy istnieją, istniały... takie nie do końca dopowiedziane, nie? Pytanie jest tylko, jak ci ludzie się nawzajem ze sobą traktują. Czy oni budują na czym, w sposób trwały? Jak on ją traktuje? Powiedz, rozmawiałeś z nim o tym? Co on o niej mówi?
Najbardziej to się boi, że go zdradzi, jak go nie będzie.
że przyjdzie pan hydraulik.
I pan hydraulik po namowach w końcu zapyta, no a macie ślub? No nie mamy. No to jestem tej
hydraulikiem.
No, ale tak właśnie się z tym często tak wspominasz, tam zagrabił, że ten, że kiedyś wróci, to tak niby w pół żartach, a chyba mu o coś chodzi. Tak już tam z miesiąc pracuje ponad i cały czas się to przewija, jak się z tym gada. się z nim rozmawia właśnie.
A zobacz, gdyby się okazało, że go ta żona, zanimizujmy ją żoną, że go zdradziła, no to powiedzmy, musi sobie z tym jakoś poradzić, tak? A gdyby miał ten oficjalny, że tak powiem, ślub, no to wtedy bierze kolegów, kiedy koledzy mówią, no jasne, no przecież to jest twoja żona, nie? Nie puścimy tego tak po prostu. No i idą, wiesz, z kolesiem pogadać, nie?
Tak, to też jest różnica właśnie.
Jakby, wiesz, w sytuacji spornej masz za sobą też to całe społeczeństwo, które pomoże ci wyegzekwować, wiesz, twoje prawo. Wiem, że to jest jakaś skrajność, no ale też jest, nie?
Mieć właśnie jest takie, żeby mieć papierek, tylko bardziej się o te społeczne rzeczy mi wydaje chodzi.
Pytajmierz pyta tutaj na czacie, czy na moim ślubie było obrączki. I tutaj powiem to w kontekście, Damian, tego, co ty mówisz, nie? Pana hydraulika i pana z budowy. Że gdyby pan hydraulik przyszedł i zobaczył obrączkę na palcu, no to może by stwierdził, nie warto, nie?
Tak.
No nie? No bo to jest chyba ważny jednak, ważny element społeczny, że wiesz, to niewerbalny sposób powiedzenia, ona jest zajęta, czy on jest zajęty. I ty nawet nie musisz, wiesz, nie musisz nic mówić.
Dobra, większość takich
Dobra, jest 21.02. Czas godzinek powoli dobiega końca. Pożegnam się z tobą, Damianie. Trzymaj się, hej.
Na razie.
Cześć.
No, udało nam się. Zrobiliśmy godzinki, ale kurczę, no nie chyba ostatecznie... Co? Ostatecznie macie jakiś werdykt, który...
Ja mam niedosyt, Hubert.
Czterech mówców mieliśmy, ale fajnie.
Może ktoś zadzwoni jeszcze, jakiś taki kawaler w związku przed małżeństwem.
Iris może zadzwonić, ona zawsze dzwoni na koniec.
To co, chcecie przeciągnąć jeszcze trochę?
No, może ja Achim się, jest. Achim, ja słyszysz?
Nie, chcemy, żeby Iris zadzwoniła.
Ja się mogę dać się przekonać. Żeby jak ludzie będą dzwonić, będą chcieli o tym gadać, to ja mogę przeciągnąć.
No tak, masz władzę nad Cerberem.
Mam władzę.
To ja w międzyczasie powiem o praktycznym wymiarze obrączek, że można sobie na wewnątrz wygrawerować datę ślubu, żeby przypadkiem nie zapomnieć.
Wiesz co, dzisiaj w iPhone'a robisz kalendarz, robisz sobie przypomnienie, robi tidu, tydzień wcześniej kup prezent, nie robił coś w tym kwiatku.
No ty tak nie mów, bo tobie jeszcze nie zrobiło tidu.
No jeszcze nie. Ale Jacek dzwoni. Boicie się odebrać Jacka? Odbieramy, nie, my się niczego nie boimy. Dobra, Jacek, dajesz te argumenty na noże.
Go. Nie, ja tym razem krótko. Pierwsza rzecz to mam nadzieję, że nie poczuliście się urażeni. Tak jak mówiłem, ta kwestia staje, więc troszeczkę tak od razu przeszedłem do ataku. A druga rzecz, co do tego całego społeczeństwa szwedzkiego, akurat Szwedzi to nie jest, powiedzmy, spośród wszelkich społeczeństw moje ulubione, czy też jakoś tam kultura, z którą w jakiś tam sposób sympatyzuję. Natomiast to przekonanie odnośnie tego, że Szwedzi właśnie są tacy samotni, że w ogóle to jest taki problem, to jest troszeczkę takie podejście jak w Polsce. To zrobię taką bardzo złożoną analogię, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. Ale to jest trochę tak, jak w Polsce się pyta jakiegoś tam rzecznika prasowego policji o to, czy w danym regionie jest bezpiecznie. Po czym on odpowiada w sposób naturalny, a jednocześnie to jest ani jakby tam logikę zadawanego tego pytania. Oczywiście w obrębie Warszawy jest bardzo bezpiecznie, natomiast nie pyta się tych ludzi, tak, którzy mieszkają w obrębie Warszawy, tylko pyta się tego, kto wykonuje pewną usługę dla tych ludzi. No to jest oczywista rzecz, tak? Że ten, który wykonuje
co,
usługę, to...
tutaj... Halo? Jacku, strasznie cię rwie. Czy możesz coś z tym zrobić?
Nie mam pojęcia, dlaczego mnie rwie.
Spróbuj zasłonić jeszcze raz, bo prawie nic nie rozumiemy, wiesz? A szkoda, żeby się naprodukowała, a nikt tego nie zrozumie. Myślałem, że tylko mi przerywa, ale niestety innym też tutaj mi piszą. Mhm. Zadzwoń jeszcze raz, okej? Okay? Może ja zadzwonię do Jacka? Dzwonimy do Jacka, teraz to my dzwonimy do słuchacza. Widzicie, jedynie takie radio, które dzwoni do słuchacza.
Za darmo.
To jak odbierze i powie Enklawa najlepsza muzyka, to...
Halo, to wygra pan. Zdałeś, zapraszamy.
Sprawię, że lepiej słychać?
Nie.
Nie.
Niestety nie, coś masz z łączem, no.
A może na zwykły telefon?
O, z telefonu zadzwonię, bo my zadzwonimy do ciebie. Nie, do ciebie nie możesz zadzwonić z Skype'a, więc nie, ty musisz do nas.
To mów powoli. Mów powoli, wtedy transmisja zmniejsza. Mów powoli i wyraźnie.
Jak mówisz powoli, to jest okej.
Wiecie co, ale ja coraz bardziej mówię czapki z głów dla Martina, któremu zawsze to wszystko idzie tak płynnie, nic się nie rozłącza, nic nie trzeszczy. Wszystko jest na czasie. Martin jest rewelacyjnym radiowcem, on sam to wszystko montuje, a my tu w trójkę siedzimy i no takie cisze i przystoje tutaj są.
Chciałem powiedzieć w kwestii wspomnianego społeczeństwa szwedzkiego, który nie należy do społeczeństwa, z jakimi jakoś tam sympatyzuje, że
nie, Jacku, to się nie da.
Nie ma sensu, wiesz. Wychodzi parodia.
No. Okej, dobra, trzymajcie się, sorry.
Cześć.
Ale trzymajcie się, usłyszałem dobrze, ale to... No rzeczywiście, wyszła parodia. Szkoda, bo
szkoda, Jacku, bo miałeś coś ciekawego do powiedzenia, no niestety wina techniki. A może zadzwonić za tydzień nam opowiedzieć? Kurczę, no pewnie będą godzinki, więc może zadzwonić.
No dobrze. Słuchajcie, 21.08, Iris nie dzwoni, godzinka minęła. Co robimy?
Kończymy flaszkę.
Tak?
Jakieś podsumowanie tam, Hubert, zanotowałeś? Miałeś jakieś wnioski?
Wiesz co... Ja słucham praktyki, nie? Mi praktyka interesuje. Wnioski mogą być różne i wypisane na tablicy albo w notatniku, tutaj obok na ekranie, ale wnioski i obserwacje są takie praktyczne, że znam związki chrześcijańskie i one działają. Znam wspaniałe chrześcijańskie małżeństwa, wiele. Znam też tragiczne sytuacje niechrześcijańskie, nie? Gdzie są właśnie, wiesz, niechciane dzieci, gdzie ci ludzie nie umieją znaleźć tej drugiej osoby i są samotni, to są jakieś przelotne związki. No ogólnie słabo, nie? Ale w tym modelu chrześcijańskim też jest pewien problem, bo wiesz, też nie jest, czy inaczej, model jest dobry, tylko ludzie są źli, nie? I tutaj często to my zawodzimy, jak już jesteśmy
pewnie
egoistami.
Tak, wiesz, jako praktyk z 13-letnim stażem małżeńskim wiem o tym i często też nawalam i to ale to właśnie może to, że jesteśmy takim małżeństwem powoduje, że to wciąż dodaje jakiejś takiej motywacji, żeby ratować, żeby rozwijać, żeby utrzymywać. Myślę, że to takie ślub daje coś.
Ja potwierdzam, mi dał wiele w takim sensie, że myślałem, że nie będzie żadnej zmiany, a okazało się, że jednak jest, nie? To spora. Zupełnie inaczej teraz traktuję Natalię. Inaczej niż przed ślubem. I ona mnie też.
A wiecie, co jest ciekawe? Ja znam kilka związków takich ludzi, powiedzmy, w takich zborach protestanckich, gdzie poznali się raptem w jakiegoś tam dnia, za 2 miesiące był ślub. I wyobraźcie sobie, świetnie małżeństwo trwa, lata, zakochani cały czas. Coś, co na warunki takie światowe, wiesz, powszechne, medialne jest po prostu nie do wyobrażenia.
No. Co, Wojtko, ty jakoś podsumujesz?
Ja jeszcze powiem wam, że kiedyś przypatrywałem się małżeństwom aranżowanym i tej całej kulturze aranżowanej, bo to była kultura, która była powszechna w Izraelu, ale która do dziś obowiązuje w Indiach. Znowu Blacha może powiedzieć, że to jest zupełnie nie jego społeczeństwo, które on tam akceptuje i tak pewnie powie. Ale wiecie co ciekawego, że w Indiach, gdzie kultura aranżowania małżeństw jest rzeczą normalną, chrześcijanie też łapią się na tę kulturę aranżowania, czyli oni się w ogóle nie znają. Rodzice ustalają, ja mam takiego syna, a ty masz taką córkę, to może oni by pasowali, no tak, rada starszych tam w rodzinie się zbiera, mówią, chyba by pasowali, no i dochodzi do małżeństwa i te małżeństwa też są trwałe. I tam nie ma dopasowywania się, nie tylko w tej sferze, o której Blacha mówił, tej fizycznej, tam nie ma dopasowania się w żadnej. Ja nie widziałem swojego męża, niektóre kobiety mówią.
Ale myślę, że w czasach Facebooka to już chyba nie jest aktualne, że nie widziałam albo nie widziałam.
Tak, bo mogła podpatrzeć, nie? Ale popatrzcie, że to też, takie związki też mogą być trwałe, bo małżeństwo to jest decyzja, a nie takie przypadkowe
spełnienia
się. No dokładnie, tak, tak. Mhm. No takie uzupełnienie tylko, przepraszam. To
czyli ja bym chciał tak dodać, że emocje i przeżycia i fascynacje uzupełniają małżeństwo, ale małżeństwo nie jest dopełnieniem, a może jest, fascynacji, emocji. Mhm. Jak myślicie?
No jest dopełnieniem.
A może jest finalizacją takim
finalizacją transakcji.
No tak.
Czy to jest deal? Czy małżeństwo to jest deal? O.
To jest deal, jak najbardziej.
Nie.
Nie?
Jasno, że nie. To widzisz, to blacha tak właśnie mówi, interes robisz.
Ale to, no, czekaj, interes, ale to czekaj, robię... deal, czekaj, to przetłumaczmy to. Deal to jest, wiesz...
No transakcja,
jakaś
tak?
Transakcja, no to jest transakcja wiązana trochę, Wojtek.
Nie, bo transakcja to ja mogę zrobić jedno, 26, albo biznesów mogę zrobić wiele, przedmiotów mogę mieć wiele.
A jak ci teraz to, że to jest umowa?
Skończę. Powiedziałem ci, że w Księdze Rodzaju Pan jest napisane, że Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. Pan Bóg stworzył to małżeństwo i rozumiesz, naszym ważnym elementem naszego człowieczeństwa jest być w takim związku. A nie deal, rozumiesz, jeden z wielu, albo mogę go zrobić, nie muszę. Nie. To jest pewien element naszego człowieczeństwa i my możemy się rozwijać w swoim człowieczeństwie właśnie w ten sposób, że znajdziemy drugą osobę, którą będziemy kochać, zadeklarujemy jej coś, będziemy to robić w sposób trwały, a jeszcze jak do tego się pojawią dzieciaki, to już jest w ogóle rewelacyjna.
To jest rzecz. Dalej, Wojtku, wiesz, wymiana jakichś korzyści, nie? I zobowiązań.
Ale Hubert, popatrz na to jak na takie zespolenie, bo to nie jest tylko wymiana, to jest wymiana połączona z tym, że to się zrasta, tak? To już jest jakby, wiesz, ale jeden organizm.
Ja nie chcę odbierać temu romantyczności. Ja rozumiem was, nie?
Hubert,
chodzi o to, że jest to jeden, wiesz, jakiś tam, nie wiem...
O skali zjawiska. No. Deal to jest taka jedna rzecz z życiu. Ja w życiu mogę zrobić deal, mogę robić przyjemności, mogę robić różne rzeczy, nie? Małżeństwo to jest element, tak ważny element życia, jak nasza moja relacja z Bogiem. To jest tak ważne, że to nie jest jedno z wielu.
No,
to jest,
zrozumiałem różnicę.
Tak, takie całościowe, nie? To jest zbyt poważna sprawa, ponieważ to dotyczy całego twojego życia, a nie nawet wyboru ubezpieczenia na samochód raz na rok to robisz, nie?
No dobra, jak ludzie podejmują decyzję, nie? No. Kupują dom, zadłużają się na 30 lat, wchodzą w relację małżeńską z bankiem.
To jest tylko 30 lat. A w relacji małżeńskiej chodzi o coś więcej. Ja nie wiem, jak się ma...
No to może wiesz, ktoś ile? Pewnie i może
ja
mieć
jak się ma małżeństwo do wieczności, ale przypuszczam, że coś może się mieć.
Hubert, bank nie jest z tobą na dobre i na złe, ale tylko na dobre.
To fakt.
Tak.
To fakt.
Dobrze, Hubert, ciekawie było. Poprowadziliśmy...
Daliśmy radę,
no. Zmęczony.
Ale to oceniam ludzie w komentarzach.
No tak, dostajemy
ja same. Wiesz, mi chodzi po prostu tylko i wyłącznie o to, że z ślubu płyną pewne korzyści dla obu stron i pewne zobowiązania, nie? Korzyści są duże. Ja mam przyjaciela, to jest korzyść dla mnie. Przyjaciela, mam osobę, której mogę zawsze zaufać, mam osobę, z którą zawsze mogę porozmawiać, mam osobę, do której teraz po skończeniu tej audycji pójdę się przytulić, bo jest tutaj za ścianą. I to jest wspaniałe, nie? Ale wiem też, że to kosztuje. To kosztuje na przykład to, że ja się martwię, kiedy ona wychodzi z domu wieczorem. To są koszta i są zyski, nie? I ja nie mówię, że to jest taka, wiesz, wyrachowana, zimna transakcja, bo to jest z miłości, nie? Tego nie da się, wiesz, zrobić, wypisać kartki i zrobić plusy i minusy, bo tak się nie zawiera małżeństwa na zasadzie plusów i minusów. Koszty czasem mogą być większe niż korzyści, a i tak wejdziesz w tą transakcję, nie? Jeśli już to tak nazywamy.
Nie. To ja właśnie też mam tutaj kolejny argument, że to nie jest transakcja. Moja droga małżonka właśnie mi tutaj podpowiedziała, bo nas słucha, że kiedy zawierasz związek małżeński, to wszystko, co twoje, należy do tej osoby, a to, co jest jej, należy do ciebie, tak? Już teraz nie jest jej i twoje, to jest nasze.
Aha, wygrałeś.
No, to był ważny argument.
Przegrałem, rozłożyliśmy na upadki.
Jasiu, dzięki za doping.
Tutaj tak.
Widzicie, Tomek jest dwuosobowy w tej chwili. Tam siedzi przy mikrofonie.
Tak, sam, i widzicie, jaka jest przewaga małżeństwa nad singlem?
No tak, tak.
Masz podpowiadacza.
Dobrze,
teraz tak, to mawia pewna kobieta, którą jeszcze nie poznałem, ale już dużo o niej słyszałem. Bijesz światem odbitym, Tomku. I tym optymistycznym akcentem kończymy i puszczamy Biedronkę. Cześć. Tylko się nie rozłączajcie, bo Biedronka nie poleci wtedy.
Dobrze.
Dobra.
To Biedronka na koniec. Słuchajcie, Biedronka techno, bo innej nie znalazłem. Ale czego się nie lubi dla ludzi. Ale nie musi komuś.